Witajcie kochani bardzo serdecznie w kolejnej recenzji komiksowej na ziemniaczanym polu komisarza Sewa i kolejnym pierwszym początku, etapie i niezwykłym punktem dla mojej radości, czyli The High Republic powraca w głównej serii komiksowej od Kevena Scotta i Ario Anindito, chociaż nie tylko, o czym będziemy mówić za chwilę. Tak więc, moi drodzy, oczywiście rozpoczynamy naszą trzecie spotkanie z główną serią komiksową The High Republic, ponieważ każda faza miała tak samo zatytułowaną główną serię. No i tutaj oczywiście rozpoczynamy naszą kolejną przygodę, której początek już mogliśmy zobaczyć, ponieważ pierwsze strony zostały zapowiedziane na oficjalnej stronie Star Wars, ale które pokazują nam medytację Keith Trennis, ponieważ oczywiście cały czas bohaterką pozostaje tutaj nasza już teraz obecnie mistrzyni Jedi, nawet nie rycerz Jedi, tylko mistrzyni Jedi, która podczas medytacji przeżywa ponownie, czy też widzi wyobrażenia związane z tym, jak jej mistrz Sker zostaje zabity, czy też ginie w katastrofie Starlight Beacon. Swoją drogą rewelacyjna jest ta wymyślona, powiedzmy, retrospekcja, bo totalnie jestem w stanie uwierzyć to, że Sker własnymi pięściami powala Nameless, które próbują go zaatakować. No ale oczywiście to To jest tylko i wyłącznie jakieś tam wyobrażenie w głowie Kif, która zostaje wezwana. I okazuje się, że ona wraz z zespołem rycerzy Jedi podróżuje na pokładzie statku zatytułowanym, czy też nazwanym Geos, czyli oczywiście nawiązanie do Stellana Geosa. I otrzymują oni wiadomość od niejakiego Elzara Mana, który znajduje się na Coruscant, z informacją, że według wywiadu Nihilowie rozpoczynają negocjacje, czy też rozmowy z Hatami o współpracy. I oczywiście mamy przedstawione, dlaczego jest to niezwykle groźne. Z jednej strony z punktu widzenia samego, powiedzmy, konfliktu, że wsparcie ze strony Nihilów będzie znaczącym wzmocnieniem dla Hatów, jak i również z drugiej strony nada pewnego rodzaju poważania politycznego Nihilom, którzy przestaną być jako traktowani jako, powiedzmy, przestępcy, tylko mogą być rozpoznawani jako pewnego rodzaju siła polityczna w galaktyce. No i oczywiście mamy tutaj rozmowę między Hatami, między dokładnie rzecz ujmując, niejaką przedstawicielką Skara Brat. Jeżeli się nie mylę, to jest chyba ta sama Hatyjka, która pojawiała się w pierwszej serii komiksowej The High Republic. No i mamy tutaj rozmowę z Nihilami, oczywiście, jak to gangsterzy ze sobą negocjują, co nagle zostaje przerwane przez potyczkę dwójki ochroniarzy, każdy po jednym z każdej strony, no ale również w tym momencie przybywa oddział Republiki, czyli Keith Trennis i reszta jej ekipy, którzy mieli uniemożliwić negocjacje, no ale trafili w sam ich środek. I rozpoczyna się walka z jednej strony w kosmosie, gdzie Ceret i Terec pomagają zwykłym pilotom, a z drugiej strony Keith Trennis i niejaki rycerz Jedi Santar wspierają siły naziemne republikańskie w walce z Hatami i Nihilami. No i oczywiście w czasie tej walki widzimy po raz kolejny, jak niebezpieczną bronią są Nameless, którzy oddziałowują w znaczący sposób na rycerzy Jedi, ale jakby nie przeszkadza to Santarowi w spróbowaniu, powiedzmy, pokonania jednego z Nameless, co oczywiście kończy się dla niego tragicznie i co jest pewnego rodzaju demotywatorem, jeżeli tak to mogę określić, dla Keith Trennis, która zaczyna tracić swoją nadzieję. I gdyby tego nie było wystarczająco dużo źle, dokładnie rzecz ujmując, Terec zostaje, jego statek zostaje zestrzelony, czy też zniszczony i wbija się w ziemię, więc nie jesteśmy jeszcze do końca pewni, czy on rzeczywiście ginie. I jednocześnie okazuje się, że na orbicie planety stacjonuje Ataraxia. To był statek, który rycerze Jedi wykorzystywali pod koniec pierwszej fazy The High Republic, który został zaginiony, który został zaginął w trakcie tego wydarzeń, w trakcie końcówki komiksowej, który został przejęty przez nikogo innego jak Lorna D, ponieważ okazuje się, że tajemniczy ochroniarz Hatów, no to jest właśnie Lorna D, która tutaj została zatrudniona, zakładam, w jakiś sposób właśnie do tej roli. Tak więc, moi drodzy, no generalnie to, co dzieje się fabularnie, oczywiście jest istotne, ważne i znaczące, ale z drugiej strony Zacznijmy od najważniejszej kwestii, która jest w tym komiksie, która wydaje mi się najbardziej istotna, to jest zupełnie inna zmiana akcentu. I nie mówię tutaj nawet o pierwszą, a trzecią fazą, tylko przede wszystkim na przykład nawiązanie do opowiadania z Keith Trenis z książki Tales of Light and Life, którą recenzowaliśmy zburzone na kanale, odsyłam serdecznie do recenzji, gdzie tam w pewien sposób, mimo niepowodzeń, mimo przeszkód, ona była pewnego rodzaju promieniem nadziei i wiary w to, że uda się działać, podczas gdy w tym zeszycie no jest zupełnie inaczej. Widzimy Keith Trenis, która jest naprawdę blisko poddania się, która jest zmęczona tym wszystkim, co się dzieje dookoła. Mamy Tereka i Cereta, którzy nie są już absolutnie tym zgranym duetem, który rozpoznaje między sobą wszystko idealnie i którzy mają tą traumę. Mamy rycerza Jedi, który no ginie, czyli Santara, ewidentnie może nie tyle pochopnego, co na tyle oszalałego, czy w pewien sposób oddanego chęcie zemsty, działania, zrewanżowania się, czy pomszczenia Stellana Giosa, czy też ewentualnie osób, które zginęły na Starlight Beacon, że no, przypłaca to oczywiście swoim życiem. Jak i również mamy ogólne poczucie w pewien sposób desperacji, pewnego rodzaju tego, że Nowa Republika, przepraszam, czemu ja cały czas mówię Nowa, że Republika nie jest w stanie sobie ze wszystkim poradzić i cały czas jest, powiedzmy, tak naprawdę na wojnie przeciwko temu wszystkiemu. Oczywiście pewnego rodzaju pocieszeniem jest Elzar Mann, który tutaj jest bardzo przystojnie i charyzmatycznie prezentowany w tym komiksie. No ale to również jest różnorodne, ponieważ tak jak wspominałem na początku, pierwszą połowę zeszytu rysował Ario Aninito, drugą połowę Jim Tove, który wypada trochę gorzej. Nie jest to bardzo zła jakość, powiedziałbym, kreski czy coś w tym stylu, ale no, nie oszukujmy się, w moim serduszku zawsze Ario Aninito będzie na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o serię The High Republic. Jak to generalnie wypada? Mocno, znacząco. Pierwszy zeszyt pokazuje nam, zarysowuje nam, jakie będą założenia całej tej serii komiksowej, że jest zmęczenie, jest pewnego rodzaju desperacja, jest pewnego rodzaju niepewność, jak i również już pojawiają nam się tajemnice, ponieważ ochroniarz wysłannika Nihilów ma ewidentnie jakieś umiejętności związane z Drengirami, który jest tajemniczy i nie wiemy najzwyczajniej w świecie, kim on właściwie jest i co będzie robił, więc tutaj mamy znaczące. Mamy Republic Defense Force pokazaną w nieco większym stylu i pokazaną, że ona rzeczywiście potrafi i może walczyć, więc jest naprawdę intrygująco, jest desperacko, jest ciężko, no bo taka miało być założenie trzeciej fazy. No i zobaczymy, jak z tego wszystkiego wyjdą nasi bohaterowie. Tak więc dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiejsze spotkanie i standardowo przypominam, że jeżeli podoba się to sobie na kanale, możecie wesprzeć moją działalność stawiając mi wirtualną kawę, do której link znajdziecie w opisie tego materiału. Jeszcze raz wielkie dzięki, do usłyszenia w kolejnych materiałach i jak zawsze, niech moc będzie z Wami. Na razie, cześć!